216. doba rosyjskiej inwazji w 9. roku wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wita się z Państwem Paweł Bobołowicz. Dzisiaj raport z Kijowa, dosłownie z Kijowa. Wciąż tutaj przebywam w Warszawie. Nasza audycję realizuje Asia Reiner. Zaczynamy od wiadomości, które zgromadziła, które sprawdziła Daria Hordyjko. Rosjanie wystrzelili pocisk X-59 w lotnisko w Krzywym Rogu. Infrastruktura lotniskowa jest zniszczona. Dalsze korzystanie z portu lotniczego jest niemożliwe, poinformowała o tym administracja obwodu Dniepropetrowskiego. W Mikołajowie okupant zastosował pociski Smercz. Zniszczone zostały cywilne budynki, sklepy, wodociąg. Smercz to bardzo pocisk, który nie jest precyzyjny i jego uderzenie powoduje zniszczenie właśnie niedokładne. W związku z tym stąd są te zniszczenia infrastruktury cywilnej. Po zakończeniu tak zwanych referendów w obwodzie zaporowskim Rosjanie wyślą na wojnę Ukraińców z okupowanych terytoriów. Stwierdził, a właściwie przyznał się do tego tak zwany szef administracji okupacyjnej Jewgenij Bałycki. Brytyjski wywiad donosi, że podczas przemówienia przed Zgromadzeniem Federalnym w piątek 30 września prezydent Rosji Władimir Putin może ogłosić aneksję ukraińskich terytoriów okupowanych przez armię rosyjską. Nie przyniesie to jednak według wywiadu pożądanego efektu w rosyjskim społeczeństwie ze względu na dużą wewnętrzną świadomość ostatnich niepowodzeń Rosji na polu walki, a także duże obawy, które są w rosyjskim społeczeństwie o tak zwaną częściową mobilizację. Jewgen Prigorzyn, współpracownik Putina, przyznał się publicznie do utworzenia grupy Wagnera i kierowania tą prywatną armią. Poinformował, że założył firmę w 2014 roku. Najemnicy grupy Wagnera walczą obecnie w Ukrainie. Wcześniej walczyli m.in. w Syrii i Libanie. O tym wiedzieliśmy, ale to pierwszy raz informacja, która jest potwierdzona bezpośrednio przez samego Prigorzyna. Prezydent Mołdawii Maia Sandu rozważa możliwość pozbawienia obywatelstwa mołdawskiego za udział w wojnie w Ukrainie po stronie Rosji osób posiadających rosyjski paszport. Według niej istnieje bowiem ryzyko, że zmobilizowani zostaną również mieszkańcy Naddniestrza. Sandu podkreśliła, że nie pozwoli, aby obywatele Mołdawii stali po stronie agresora. Jest z nami oczywiście Dmytro Antoniuk. Dzień dobry, Dmytrze.
Witaj, Pawle. Witam Państwa serdecznie.
Dmytro dzisiaj też jest w Kijowie, ale znów nie możemy być razem. Wczorajsze szczepienie przeciwko COVID-owi dało Ci chyba trochę w kość.
No trochę dało, ale uważam, że warto to przejść i już na przykład jutro mam nadzieję, że będę w pełni gotowy pełnić swoje funkcje dziennikarskie.
Dmytrze, zbliża się ten moment, kiedy Putin może ogłosić faktycznie aneksję tych terytoriów, które okupuje armia rosyjska. A jak wygląda sytuacja frontowa?
Frontowa sytuacja nadal jest dynamiczna i warto podkreślić, że na prawym brzegu w Dniepru, w obwodzie chersońskim, a mikołajowskim, niestety my widzimy, że wróg odbija te miejscowości, które przed tym byli wyzwoleni przez wojsko ukraińskie. Także na prawym brzegu Chersońszczyzny sytuacja jest nie łatwa dla ukraińskich żołnierzy. Spowodowano to kilkoma faktorami, na przykład z tym, że w tej części obwodu chersońskiego znajduje się około 20 tysięcy żołnierzy wroga, które zbudowali aż 3 linie obrony i przejść przez te 3 linie obrony nie jest tak łatwo, a szczególnie nie jest łatwo, kiedy nie ma wystarczająco amunicji i ciężkiego sprzętu, którego nam nadal brak dla wojska ukraińskiego i dlatego prezydent Zełenski i inne przedstawiciele rządu ukraińskiego apelują do naszych partnerów na Zachodzie, żeby jak najszybciej dostarczali nam ciężki sprzęt i amunicję, dlatego żeby my mogli iść dalej naprzód. trzeba też powiedzieć o tym, że toczą się walki już na wschodnich obrzeżach miasta Bachmut. Czyli można powiedzieć, że walki już są w Bachmucie. To jest też bardzo smutna informacja, ale jednak my mamy sukcesy i sukcesy dotyczą obwodu już charkowskiego i pogranicza obwodu charkowskiego a donieckiego, gdzie wojsko ukraińskie idzie w dobrym rytmie naprzód, zmierzając się ku obwodu luhańskiemu na wschód i wczoraj wyzwolone zostały kolejne kilka miejscowości i też odnotowujemy też, że są zwiększone przyczółki na lewym już brzegu rzeki Oskul w obwodzie charkowskim, a mianowicie na przykład ten przyczółek pod Kupiańskiem został wyzwolony. Jeszcze nie ma oficjalnej informacji, ale już są nagrania, zdjęcia. Został wyzwolony Kupiańsk Wózłowy, czyli miasto, miasto, gdzie znajdujące się na południe od samego Kupiańska i gdzie jest ten węzeł kolejowy, bardzo ważny dla tego regionu. No i też na północ od Kupiańska jest już kolejny przyczółek na lewym brzegu Oskołu, także wojsko ukraińskie tam idzie naprzód i widocznie, że wrogowi nie zdąża tam przerzucać swoich zmobilizowanych, tych, których już rzuca i są też w informacje o tym, że po prostu rzucają tych zmobilizowanych bez żadnego szkolenia do limanu, na przykład tam, gdzie toczą się ostre walki, ale to nie pomaga. I wojsko ukraińskie tutaj idzie jednak naprzód i mam nadzieję, że kolejne miejscowości ukraińskie zostaną wkrótce wyzwoleni.
Wspomniałeś o tym, że trafiają tam nieprzeszkoleni żołnierze. Przypomnijmy, że trwa ta tak zwana częściowa mobilizacja. Artur Żak, przyglądasz się temu, jak Rosjanie reagują na tę mobilizację. Wczoraj opowiadaliśmy o tych informacjach, które napływały z Dagestanu. Czy nadal trwają protesty?
Dzień dobry Pawle, dzień dobry Dmytrze, kłaniam się nisko z Lwowa. Tak, protesty w niektórych miejscowościach w Rosji trwają. Ludzie są aresztowywani. Jeżeli chodzi o Dagestan, to większość protestujących to są kobiety i niepełnoletni. Niepełnoletni też są zatrzymywani. Wczoraj tylko w Machaczkale zostało zatrzymane 28 niepełnoletnich, około 110 ludzi. Tak, jest szósty dzień tak zwanej mobilizacji. Pamiętajmy o tym, że w tym rozporządzeniu, ukazie Putina został wycofany ten punkt, który dotyczy jakościowej, ilościowej i czasowych parametrów mobilizacji, czyli de facto nie wiadomo oficjalnie w dokumencie kogo, kiedy i w jakiej ilości i automatycznie, tak jak jest to zawsze w systemie kremlowskim, zostało to zrzucone na tak zwane doły, czyli na aparat administracyjny, w tym wypadku wojskowe komendy uzupełnień. I jak donoszą liczni komentatorzy, brani są wszyscy. Każdy, kto się znajdzie w zasięgu WKU, przyjdzie na przykład coś wyjaśnić, sprawdzić, automatycznie w przeciągu nawet kilku, najwyżej kilkunastu godzin ląduje w obozach, w których ma być przeszkolony. I jak też liczni komentatorzy sprawdzali, najdłuższy okres deklarowanego szkolenia, który trafił się tym, którzy zbierali te dane, to jest 2 tygodnie. Są też liczne doniesienia o tym, że co po niektórzy nowo mobilizowani trafili automatycznie, pojechali na front po jednodniowym szkoleniu. Tutaj odwołuję się do relacji jednej z żon takiego żołnierza, który właśnie po jednej dobie trafił i to trafił na odcinek właśnie Kupiańska, czyli w tamte okolice. Więc tak to wygląda. Szósta doba tej częściowej, w cudzysłowie, mobilizacji. Ulubiony sport Rosjan ćwiczony przez wiele, wiele, wiele pokoleń, czyli ukrywanie się od wojska. Ci, co mieli więcej pieniędzy, kupili drogie bilety lotnicze. Ci, co mieli mniej pieniędzy, pojechali samochodem.